Pán s vámi. Slova Evangelii vedú svätého Mateúša. Udajom sa do Jeruzalemu, Jezus vzal osobno dvunástu i v zdroce řekl do nich. Oto ideme do Jeruzalemu. A tam syn človeči zostane vydaný arcikapuánom i učeným v písmie. Oni skážu go na smrť i vydácu go poganom, aby zostal vysvetlený, ubičovaný i ukřižovaný. A třetího dňa z mŕtvych vstane. Vtedy podešla do niego matka synov Zebedeúša se svojimi synami i oddavši mu poklon, o což go prosila. On jom zapýtal, čego pragneš? Řekla mu, povedz, že by ti dvaj moji synovie zasedli v tvojim kráľovstve, jeden po pravej a druhý po levej tvej strone. Odpovedajom sa, Jezus řekl, neviete, o co prosíte. Či môžete piť kielich, ktorý ja mám piť? Odpovedeli mu, môžeme. On řekl do nich, kielich môj v pravde piť budete. Nie do mne jednak naleží dať miejsce po mojej strone pravej i levej, ale dostane sa ono tým, dla ktorých môj ojcec je prigotoval. Kdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzili się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Proszę. Bratia i sestry, v dzisiejszym czytaniu widać to napięcie wewnętrzne u Jezusa Chrystusa. On wie doskonale i głosi swoim uczniom to, co ma się stać. I to, co ma się stać, wcale nie wygląda przyjemne. Syn człowieczy, mówił na początku, ma być wydany arcykapłanom, uczonym w piśmie, czyli takim ludziom, którzy w tamtym czasie mieli ogromny autorytet, także moralny. I Jezus wygłasza, że to, ogłasza, że to oni będą go wydali na śmierć, wydadzą go poganom, on zostanie wysycony, ubiczowany, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Chrystus mówi o tym, mówią inne fragmenty Ewangelii, mówi o tym otwarcie. Nie krępuje się. On wie doskonale, co się stanie. I wie, że to przygotował takie coś, przygotował mu ojciec, Myślę, że te słowa mogą nam pomagać wszystkim, bo my wszyscy mamy być wysycony, ubiczowani, ukrzyżowani. Jeżeli los naszego mistrza jest taki, no to właśnie los tych, którzy za mistrzem idą, będzie taki sam. Każdy tutaj wie, jakie okoliczności w naszym życiu nas ukrzyżują. Nas ubiczują, w sensie, że powodują nam pewne rany, budzą w nas. Syn człowieczy zostanie wysycony, kiedy to się nam samym stanie się, kiedy to się nam dzieje. Pan Bóg nie dał nam tego życia, byśmy tutaj poszukali takiego szczęścia ziemskiego, tutejszego. Będziemy ukrzyżowani wszyscy, bracia i siostry. Takim albo w inny sposób, nie identycznie jak Jezus Chrystus prawdopodobnie, ale przez różne okoliczności i czasami przez różne osoby. Syn człowieczy wie o tym i nie gorszy się. Jeśli tutaj ktokolwiek z nas dzisiaj przez okoliczności życia czuje się jakby ukrzyżowany, Pan Bóg to przewidział. Pan Bóg to przewidział. Bo trzeciego dnia Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I ci, którzy wytrwają w naśladowaniu Chrystusa, nawet w takich okolicznościach, też wraz z Nim zmartwychwstaną, bracia i siostry. Syn Człowieczy, mówił Jezus na końcu, nie przyszedł, aby mu służono, aby było mu fajnie, aby wszyscy skakali koło Niego. Nie przyszedł na te cele Syn Człowieczy. On przyszedł, aby służyć, aby dać swoje życie na okup za wielu. W innym miejscu Jezus Chrystus używa takie greckie słowo, znaczy w Ewangelii występuje takie greckie słowo, które oznacza dosłownie, Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć i pokładać swoje życie na okup za wielu. Pokładać w sensie, że jak pokładamy coś na ziemi, na podłodze, żeby ludzie deptali na tym. Taki używa czasownik Ewangelia, aby wyrazić to, co Syn Człowieczy ma uczynić dla nas. Jego życie będzie tam i wszyscy będą go deptali. On będzie tutaj mistrzem, on uzdrowi wszystkich, ma słowa pełne łaski, pełne przebaczenia, pełne miłości, ale zostanie ukrzyżowany. I nie gorszy się tym Jezus Chrystus, nie gorszy się. I pozwala nam i pomaga nam się nie gorszyć. Kiedy nam takie rzeczy się dzieją, bracia i siostry, abyśmy mi też, wy, ja, mogli pokładać nasze życie dla innych. Mamy tylko jedno życie. Jeśli tracimy to życie, nie ma drugiego, nie? Jest tylko to życie wieczne, które na nas czeka, ale tutaj mamy tylko jedno. To jedno życie, jedyne, które mamy, pokładać na okup za innych. Przyjmować, nie? To, co inni robi na nas. I pokładać na okup, żeby to życie służyło na okup dla innych ludzi. Tak jak Syn Człowieczy. Muszę wam powiedzieć szczerze, bracia i siostry, że mnie osobiście to słowo bardzo towarzyszyło w pewnym momencie mojego życia. To słowo, kiedy mówi Jezus do tych dwóch apostołów, którzy pragną miejsce po prawej, po lewej, nie? Ja tutaj już usłyszeliśmy, a Jezus pytał, wy to chyba nie rozumiecie, o co prosicie. Nie wiecie dokładnie, nie jesteście zorientowani. Czy wy będziecie pić kielich, który ja mam pić, i być ochrzczeni tym chrztem, jakim ja mam być ochrzczony? A oni opowiadają, możemy. Ta Ewangelia, ona mi towarzyszyła bardzo, bardzo często, w okresie, kiedy ja wstąpiłem do seminarium, dawno temu już, 26 lat temu, kiedy byłem w tych momentach, kiedy borykałem się, czy naprawdę muszę to robić, czy nie, czy to wszystko, może to ja wymyśliłem, ale nie powinienem tego robić i takie rzeczy, nie? Kiedy miałem opuścić wszystko, tak jak mówiłem wczoraj, miałem zadzwonić na uniwersytet i powiedzieć, że już nie chcę tej kariery, że wyrzekam się wszystkiego, że już nie. To słowo występowało wiele razy, nie? Kiedy otworzyłem Pismo Święte i usiadłem, żeby czytać, pam, to słowo. To słowo się powtarzało, nie? I mi towarzyszyło bardzo. Ja mam pić pewien kielich, ten, który Pan mu przygotował dla mojego życia. Kielich, który tak jak Chrystus w Getsemani, chciałbym, żeby mój ojciec mi to zdjął. Ale on tego nie zdejmie. Nie zdejmie, nie zabierze, nie oddali tego kielicha. Ja mam pić jeden kielich. Chrystus miał pić jeden kielich. Wy, każdy z nas, mamy pić pewien kielich, którego nie chcielibyśmy. Ale ojciec go przewidział dla nas. Jest bardzo ważne, bracia i siostry, utożsamić go, co to w ogóle jest. I prosić Pana Boga, żebyśmy nie chcieli go oddalić. Lecz, tak jak Chrystus w Getsemani, żebyśmy powiedzieli, bądź wola Twoja, nie moja wola. Nie moja wola, bo moja wola byłaby właśnie to, żeby ten kielich się oddalił, nie? Ale nie, Panie, nie. Nie, nie moja wola. Ty wiesz, Panie Boże, czego ja bym chciał. Wie Pan doskonale. Ale nie moja wola, nie moja wola. To, co Ty postanowiłeś, to, co Ty przewidziałeś, na pewno jest to lepsze od tego, co ja mogę przewidzieć, od tego, czego ja mogę chcieć. Nie? Właśnie ci, ja mówię, ci, którzy idą za Chrystusem też taką postawą. Pamiętajmy, bracia i siostry, że Syn Człowieczy przyszedł nie aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Za kogo? Tutaj, za każdego z nas, za José David, za Łukasza, za tutaj, za każdego z nas, tutaj on oddaje swoje życie na okup. Ja tutaj, ten ksiądz, który przed wami stoi, ja powinien być ukrzyżowany. I wtedy zapłacił rachunek za wszystkie moje grzechy. Tylko, że nikt mnie nie ukrzyżował. Ktoś innego oddał swoje życie za mnie. Tutaj każdy z nas Że prosi mi, mam nadzieję, że chodzi mi się spowiadać i prosi mi Pana Boga o to przebaczenie, nie? Za każdym razem, kiedy to robimy, robi się coś jakby niesprawiedliwe na naszą korzyść, bo Chrystus bierze te grzechy i On płaci za nie zamiast mnie, na okup za wielu, na okup za każdego z nas. I wtedy możemy wywnioskować jedno, bracia i siostry, jakże jesteśmy ważni dla Pana Boga. Jakże jesteśmy ważni. Każda tu jedna osoba jest dla Pana Boga niesłychanie ważna. Nie ma nikogo drugorzędnego. Nie ma nikogo, który się liczy trochę mniej. Dla jednej osoby, dla Ciebie i dla mnie, dla jednej osoby na całym świecie, Pan Bóg porusza niebo i ziemię. Wysyła swego Syna. Pozwala Niego ukrzyżują. Nie zabierze Mu tego kielicha. Ze względu na Ciebie i ze względu na mnie. Z miłości do Ciebie i z miłości na mnie, nie? Także kiedykolwiek przychodzą do nas myśli, że być może z powodu naszych uczynków Pan Bóg nie powinien nas przebaczać, nie powinien nas miłować, nie? Panie Boże, mnie też, nie, który ja się dopuściłem A, B, C i D, nie, nic Ci nie odłączy od miłości Boga, nigdy. Nigdy. Nic nie może wyrwać z tej ofiary Jezusa Chrystusa, w którym On oddał swoje życie na okup za Ciebie. Na okup to znaczy okupić, wykupić. Nie? On zapłacił za to wszystko, co miało być zapłacone. A Ty jesteś dzisiaj człowiekiem wolnym. Nie tylko, człowiekiem przebaczonym. Przebaczonym. I to wszystko za sprawą Jezusa Chrystusa, za sprawą Jego ofiary. Ofiara, którą On z własnej inicjatywy uczynił. Nie czekał, żebyś Ty o to prosił. Tylko On dużo dawniej, dużo wpierw, zanim się urodziliśmy, już Jezus Chrystus uczynił to dla Ciebie, bo już od odwiecznych czasów Pan Bóg pomyślał o Tobie i już dawno zesłał swego Syna. Tak jesteś Ty i jestem ja ważny. Tacy jesteśmy ważni w oczach Pana Boga, nie? Mój święty Paweł, jeśli Pan Bóg, Ojciec, nie oszczędził własnego Syna, jeśli własnego, jedynego, pierworodnego Syna nie oszczędził, czego potem nas oszczędzi? Czego? Czego potem On nam będzie nie dał? Czego potem On pozwoli, żeby było nie na naszą korzyść, nie dla naszego dobra, nie dla naszego zbawienia? Czego? Czego? Niczego, mówi święty Paweł. Niczego. Wszystko jest miłością dla nas. I Pan Bóg nie oddali się od tego planu miłości względem nas ani odrobinę. Ani odrobinę. Także to jest pewna nowina, którą Ewangelia nam daje i świetle tej nowiny, nie? Musimy zobaczyć nasze życie zupełnie pod innym światłem. Tego, co nam się dzieje, tego, co jest niesprawiedliwe, tego, co nas raniło, tego, co nas raziło, tego, co było nie tak w naszym życiu. Patrzymy na to wszystko zupełnie pod innym światłem, nie? Kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa i wiemy, że On tam wisi i nie oddala się z tego krzyża. Nigdy. Jest przebity przecież. Nie oddala się. I nigdy Go nic nie wyrwie stamtąd. Żeby On ciągle za nas oddawał swoje życie na okup za wielu. Bracia i siostry, jak mówiłem w tych dniach, te rekolekcje są skupione na Słowo Boże. Wczoraj mówiłem takie hebrajskie słowo, nie wiem, czy pamiętacie, Ayeha, co oznacza, gdzie Ty jesteś? To pytanie, które zadał Pan Bóg Adamowi i Ewie od razu po upadku. Nie? Ayeha, gdzie Ty jesteś teraz? Gdzie Ty jesteś teraz? Nie? Dzisiaj chciałbym dawać takie nowe słowo, też hebrajskie. To nie jest lekcja języka hebrajskiego, ale chciałbym dawać niektóre słowa, które są kluczowe. A dzisiaj chciałbym dawać jedno słowo. Słowo. Jedno słowo hebrajskie, które oznacza słowo. I słowo po hebrajsku mówi się dabar. Albo debar. Dabar. Dabar. To jest hebrajskie słowo dabar. Tylko, że po hebrajsku ma pole znaczeniowe, ma znaczenie dużo szersze, aniżeli po polsku czy po niemiecku. Słowo to jest, w naszych językach, w naszych nowoczesnych językach, jest to kilka liter, nie, które zawierają pewną treść, pewna informacja, która jest dawana drugiej osobie. Nie? Słowo, ja mówię, nie wiem, chleb, woda, nie? I wtedy rozumiemy te pojęcia. Po hebrajsku słowo dabar oznacza słowo, ale oznacza też sprawa, wydarzenie, fakt, no i słowo, nie? mniej więcej te znaczenia. Wszystko jednym słowem. Dabar. Dabar. Tak, bracia i siostry, abyśmy to lepiej rozumieli, podam jeden przykład. Nie? Ja mogę tutaj spotkać, nie wiem, swojego kolegi z pracy rano, nie? Wchodzę i mówię, słuchaj, wiesz to, dzisiaj mi się zdarzyło słowo. Spotkałem na przystanku autobusowym mojego sąsiada. Albo wiesz to, dzisiaj mi się zdarzyło pewne słowo. Straciłem klucze samochodu. Fakt. Wydarzenie pewne i słowo jest jedna i ta sama rzecz. Jedna i ta sama rzecz w rozumieniu semickim, nie? Hebrajskim, biblijnym, nie? Dawnym. Jest jedna i ta sama rzecz. Nie? Jeśli, nie wiem, ja się rozchoruję, to jest pewne słowo. To jest pewne wydarzenie, to jest pewien fakt, to jest pewna sprawa. Wszystko jest określane jednym i tym samym słowem de bar. I to, bracia i siostry, mówi o tym, nie żebyśmy się uczyli hebrajskiego, tylko dlatego, że to ma ogromne znaczenie. Aby rozumieć fakty biblijne i aby rozumieć przede wszystkim nasze własne fakty. Bo każdy fakt jest słowem. Każdy dabar jest dabar. Nie? Każdy fakt jest słowem. Także każde wydarzenie, które się dzieje w życiu, także dzisiaj, nie? 11 marca, jest słowem Bożym, jest słowem od Pana Boga. Zdarzają się niektóre rzeczy, nie? Dzisiaj każdy wie. To było słowem dla Ciebie i to było słowem i dla mnie. Pan Bóg przez fakty mówi. Pan Bóg przez fakty przekazuje to, co myśli. Pan Bóg przez fakty, nie? Wchodzi w dialog z nami. Nie patrzymy na fakty, one są słowem i próbujemy rozumieć, jaka jest treść tego słowa, jakie jest znaczenie tych faktów, które się mnie zdarzają. Ja mówię, święty Paweł daje nam pewien klucz, wszystkie słowa, które nam się zdarzają, wszystkie fakty, które nam się zdarzają, są słowem miłości od Pana Boga. Wszystko. Mówię to świadomie, bracia i siostry, że każdy z nas nosimy z przeszłości wiele razy trudne fakty. Trudne, niewygodne, bolesne fakty. Wszystko bez wyjątku jest słowem. Wszystko bez wyjątku jest słowem. I dlatego chrześcijanin, kiedy patrzy na to, patrzy na Pana Boga i mówi, Panie Boże, co to oznacza ten fakt dla mnie? Jakim jest to słowem dla mnie w moim życiu? Jaki jest to dabar dla mnie? Tak ważne jest Słowo Boże. Kiedy zostało napisane Stary Testament, wy wiecie, myślę, wszyscy wiecie, że jest kilka ksiąg historycznych, nie? Jest bardzo dużo opowiadań historycznych faktów. Nie? Dlaczego? Dlaczego starożytni lud Izraela spisał to wszystko i potem czytał w zgromadzeniach, w synagoze? Nie? Dlaczego? I dlaczego potem Kościół to przejął od nich i nadal to czytamy w naszych zgromadzeniach? Dzisiaj przeczytaliśmy przecież fragment z księgi proroka Jeremiasza. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo starodawni lud Izraela, kiedy się gromadził w synagogach, usłyszawszy te słowa, odżył to, co te słowa, to znaczenie, które te słowa, te wydarzenie miały dla nich. Nie? Oni widzieli te wydarzenie, nie wiem, z księgi wyjścia, to wyjście z Egiptu, to uwolnienie spod niewoli egipskiej, te fakty, które się zdarzały na pustyni, że byli pod górą Sinai, że nie mieli czego jeść, ale dostali za darmo manne z nieba i tak dalej, że nie mieli wody, a nagle wytrysnęła woda, nieoczekiwanie, ze skały twardej, wytrysnęła tak raptem woda. Co to oznacza? Dlaczego się tak to zdarzyło? I ludzie Izraela słyszy te słowa i odżywa cały czas, na nowo, ten wiadomość, ten treść, którą Pan musiał im przekazać przez te fakty. Dlatego chrześcijanin w tym roku sobie Bożym, oby nam to pomogło bardziej, żeby chrześcijanin każdy rozważał to, co Pan Bóg mówi przez fakty naszego życia. Bo te fakty, jak mówię, są słowem. Są słowy, nie? Mi się podoba jako cudzoziemiec, jako nie Polak, bardzo w języku polskim jeden czasownik. Czasownik słuchać. Czasownik słuchać, nie? Słuchać słowo. Dlaczego mi się podoba? Bo on też po polsku jest bardzo bogaty. Dużo bogatszy na przykład niż po hiszpańsku albo po niemiecku. Nie? Słuchać oznacza kilka razy po polsku. Kilka rzeczy różnych po polsku. Na przykład ja spotykam kilka razy matek czy ojców, którzy mówią, moje dziecko mnie nie słucha. Ja mówię do mojego dziecka, ale on mnie nie słucha. Być może dziecko słuchało, ale nie słuchało. Bo słuchać ma jakby dwa znaczenia. Słuchać to znaczy kierować uwagę na to, co drugi nam mówi. Są na przykład ogłoszenia i ja je wysłuchuję, słucham, słyszę, kieruję uwagę. Ale słuchać po polsku oznacza jeszcze drugą rzecz. Oznacza dostosować się do tego, co mi powiedziano. Dlatego matka mówi, moje dziecko mi nie słucha. Czy to oznacza, że dziecko nie wie, co mama mu powiedziała? Dziecko wie, bo słuchało. Synu, nie dotykaj ognia, bo się parzysz. Nie? I dziecko słuchał, ale nie słuchał, nie posłuchał. Nie, on usłyszał, słuchał, ale pójdzie i tak dotyka ognia. I wtedy matka mówi, moje dziecko mi nie słucha. Ale jak to? Dziecko wie, co ci powiedziała. No tak, ale nie słucha. Słucha, ale nie słucha. Dlatego właśnie, że ma jakby dwa znaczenia. Widzę po waszych twarzach, że się śmieją, że rozumiecie, o co mi chodzi. No właśnie, bracia i siostry. Słuchać po polsku jest, jak mówię, bogate słowo. I przez to słowo możemy rozumieć wiele. Bo być może słuchamy to, co Pan Bóg do nas mówi, ale nie mamy żadnej chęci słuchać. W sensie dostosować się do tego, co Pan Bóg do nas mówi. Słuchamy, ale nie słuchamy. Słuchamy, ale się nie dostosujemy. Kiedy Pan Bóg do nas mówi przez fakty, kiedy Pan Bóg do nas kieruje swoje słowo, On oczekuje, że będziemy słuchali, że będziemy gotowi. Było ciekawe w pierwszym czytaniu, że chodźcie, mówią wrogowie Jeremiasza, którzy chcą go zgładzić, mówią, chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Nie zważajmy wcale na jego słowa. Aby zabić proroka, trzeba nie słuchać jego słowa. Trzeba go ignorować, trzeba go blokadę mu postawić i wtedy go zgładzimy. Dlaczego? Nie byli gotowi słuchać. Gdyby przyjęli te słowa od Jeremiasza, to byłoby zbawcze dla nich. Ale nie chcieli. Nie chcieli. Tak samo, bracia i siostry, z Panem Bogiem względem nas. Kieruje do nas swoje słowo, ale być może nie spotyka gotowości. Być może nie spotyka gotowości. Aby to lepiej wyjaśnić, mamy dzisiaj trzeci dzień, trzecią pokusę Chrystusa. Trzecią pokusę Chrystusa. Była pokusa chleba. Powiedz, niech te kamienie stają się chlebem. I Chrystus mówi, nie. Nie oddalę się od tego, co Pan Bóg przewidział. A nie? To jesteśmy na narożniku świątyni. Tutaj wszyscy ci zobaczą. Rzuć się. Od razu będziesz wielce uznany. I Chrystus mówi, nie? Jeśli Pan Bóg przygotował dla mnie odrzucenie i ukrzyżowanie, ja tego nie zmienię. Ja tego nie zmienię. Demon patrzy się na Chrystusa i mówi, to mówi po polsku, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Próbujemy po raz trzeci. I wtedy zanosi go do wysokiej góry, pokazuje mu, bracia i siostry, mówi tak Ewangelia, wszystkie królestwa świata przed oczyma. Wszystkie królestwa świata przed oczyma. Pokazuje mu Austrię, pokazuje mu Polskę, pokazuje mu wszystkie królestwa świata. I dodaje Ewangelia według świętego Łukasza i jego przepych. Pokazuje mu te królestwa i cały przepych tego świata. I demon patrzy na Chrystusa i mówi tak, mam propozycję. Mam propozycję bardzo, bardzo hojną z mojej strony. To wszystko ci dam. I mówi Ewangelia według świętego Łukasza, że on dodaje, to wszystko ci dam, bo do mnie należy. I oddam temu, który ja chcę, mówi tak demon. Te wszystkie królestwa, jestem księciem tego świata. Ja tutaj króluję i panuję. Ja dam sukces, ja dam bogactwo, ja dam pomyślność tym, który ja chcę. Tym, którzy są mi bliscy, ja to im dam. Ja to postanawiam i dam. To wszystko ja ci dam, bo do mnie należy i dam komu ja chcę, jest Jezu. Wsamiam się naprawdę drobną rzecz. Po prostu tak na sekundę, tutaj nikt nie patrzy dookoła, nie? Nikt nie zauważy, na chwilkę, szybko. To kolano, uginaj to kolano przede mną i oddaj mi pokłon. I wszystko będzie Twoje. I wszystko będzie Twoje. Nie powiedz, Panie Jezu, że nie jestem chory. Nie powiedz, że nie jestem chory. Nie? Wszystkie królestwa świata, Ty będziesz tutaj Panem i nikt nie odrzuci Chrystusa, jeśli tylko to kolanko swoje, jedno wystarczy, nie musisz walić, jedno kolanko, ok, 90 stopni, kręcisz przede mną, uginasz przede mną i wszystko będzie Twoje. Potem powstaniesz i nikt nie zauważył, nie? Nikt nie będzie widział, nie ma problemu. Taki prosty, nie? Tak na chwilkę. Mało trzeba. Bracia i siostry, widzę po twarzach, że umiemy rozpoznać bardzo dobrze ten pokusę. Bo tutaj demon nawet nie mówi Jezusowi, jak to powiedział przy pierwszej i drugiej pokusie, jeżeli jesteś Synem Bożym, to powiedz, że nie, nie. Bo ta pokusa jest prosto ludzka. Jest prosto naziemska. To znaczy, zrób coś, żeby nikt nie zauważył, oddaj mi pokłon, choćby na chwilkę i będziesz miał dużo więcej sukcesu, aniżeli oddajesz pokłon tylko Panu Bogu. Ta pokusa jest, po prostu to jest straszna pokusa, która się powtarza non-stop na tym świecie. Która się powtarza nie tylko u wielkich, bracia i siostry. Powtarza też u małych, u pokornych i prostych ludzi jak my, jak wy, jak ja. Bo Pan Jezus mówi bardzo słusznie, to jest wierny w tym, co małym, będzie wierny w tym, co dużym. I to jest niewierny w tym, co małym, będzie też i niewierny w tym, co dużym. Jeśli my nie kradziemy na przykład dużo, to dlatego, że dużo nie mamy, żeby kraść. Mogą kraść dużo ci, którzy mają dużo w swoich rękach, bracia i siostry. Natomiast pokusa taka, pokusa jest naprawdę bardzo bliska i dotyka jedno, co mamy wszyscy, dotyka nasze serce. Dotyka nasze serce, dotyka ambicje naszego serca. Jeśli oddajesz pokłon demonowi, będzie ci dużo lepiej w życiu. Co? Nie chcesz? Ta pokusa jest straszna, bracia i siostry. I mam nadzieję, że wszyscy ją znamy. Bo ja też miałem to wiele razy, niezliczenie razy w tym życiu. Niezliczenie razy. I wszyscy to mamy. Okazję, kiedy możemy oddać pokłon demonowi i powiedzieć, a czemu nie? A inni to robią. Inni to robią. Czemu ja nie? Ja mam być wyjątkiem, a dlaczego? Bracia i siostry, jest tak łatwo padać w taką pokusę. Na różnych formatach i wielkościach, że człowiek może być przerażony. Wszystko ci dam. Mógłbyś kłamać, mógłbyś tego nie płacić, mógłbyś to ukrywać, mógłbyś, nie wiem, robić sojusz z kimś, nie? Jeżeli korzystasz wzajemnie, mógłbyś ukrywać swoje błędy, to tamto, wam to i będzie ci lepiej. Tylko kłam, tylko ukrywaj, tylko udawaj. Bracia i siostry, ta pokusa nie jest u trzecich osób. To jest u was i u mnie. I mamy zawsze z tym walczyć. Zawsze. Zawsze. I nie być przerażony, kiedy do nas przychodzi. Pokusa, która dotyka nasze serce, bo dotyka ambicje naszego serca. Mówi święty Jan Chrzciciel do żołnierzy. Żołnierzy, kiedy pochodzą do rzeki Jordanu i każdy się pyta, co ma robić. Nie? Żołnierze się pytają Jana, co mi mamy robić? A ja, święty Jan powiedział, bądźcie zadowoleni z waszą zapłatą. Nie próbujcie mieć więcej. Zaniechajcie ambicje. To, co Pan Bóg ci daje, jest dobre. Nie chcę mieć więcej. To będzie Twoja zguba. To będzie Twoja zguba. To fakt. Bracia i siostry, pokusa, trzecia pokusa. Pokusa sukcesu. Oddaj pokłon, a ilu ludzi pójdzie do magów, do esoteryków i tych rzeczy, nie? Może w ten sposób będzie miał sukces. Co się dzieje, bracia i siostry? Że nasza dusza jest ważniejsza niż wszystkie królestwa świata. I misja, którą ty masz i którą ja mam, jest ważniejsza niż wszystkie królestwa świata. Twoja dusza, to żebyś ty był zbawiony, dla Pana Boga się liczy więcej niż gdyby miał całą Austrię i wszystkie królestwa świata. Tak ty jesteś ważny. I dlatego tak jest tak ważny. Chrześcijanin nie może robić pauzę w byciu chrześcijaninem. Nie może robić przerwy, żeby być chrześcijaninem. Zawsze. I kiedy podchodzi demon, odrzucasz go. Nie chcieć mieć więcej. Być na Twoim miejscu. Z tym, co masz. W Twojej historii, w takim wydaniu. Tak jak Pan mu wszystko przygotował. To jest Twoje miejsce. W tym będziesz zbawiony. Jak zaczynasz chcieć mieć więcej, nie? To będzie twoja zguba. Będzie na pewno twoja zguba, nie? Mówiłem w poniedziałku o ojcach pustyni, którzy nieustannie walczyli z pokusami na pustyni. Nieustannie, byli mistrzami życia duchowego. I wtedy, kiedy jeden z opatów, jeden z przeorów wielkich, święty Antoni z pustyni, nie? Widział raz, jeden miał takie widzenie, że widział wszystkie pokusy swoje. Razem wzięte. Jednym zamachem widział wszystkie. I był przerażony. Mówił, jeśli ja mam tak dużo pokus, jak będzie można się ostoić? Jak będzie można? Jeśli każdy tutaj z nas, spowiadamy się i na nowo jesteśmy wystawieni na próbę, nie? I musimy padać na nowo. Ale jak się uratujemy? Jak się będziemy zbawieni? W jaki sposób? I słyszał pewien głos od nieba, który powiedział do niego, pokora zwycięży. Pokora zwycięży. Bardzo głęboko, bracia i siostry. Pokora. Pokora. Być na naszym miejscu. Ona zwycięży wszystkie nasze pokusy. Ona zwycięży wszystko. Nie spróbuj być wielkim, zmienić swoją historię, oddalać tego kielicha. Pokora na swoim miejscu, bracia i siostry. Dla tej pokory przyjmujemy teraz Jezusa Chrystusa, który stał się najpokorniejszym. On będzie tutaj na tym ołtarzu i da nam swoją naturę. On dotyka nas, dotyka to serce, które może ulegać pokusie, dotyka swoją miłością i tak go umocni bardzo dużo. Tak pomoże nam wszystkim bardzo dużo. W czasie tej kwarantanny, w cudzysłowie, co jesteśmy wszyscy poddani, nie dla koronawirusa, tylko jak mówiłem w niedzielę, dla gorszego wirusu, dużo gorszego, niedowiarstwa. Żebyśmy nie wierzyli w Pana Boga do końca, żebyśmy nie chcieli pełnić Jego wolę do końca. Przeciwko temu wirusowi mamy antidotum. Ciało Chrystusa. On napełnia nasze serce swoją miłością.